Duchu Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa Chrystusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała. Przyspiesz nam głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który, by dosięgnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, musi być odkupiony krwią Chrystusa. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzał pragnienia naszych serc i dał zrozumieć słowo zapisane przez Boga. Zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszej katechezy. Dzisiaj rozważamy to, co jest zawarte w rozdziale drugim Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przykazanie: będziesz miłował Boga swego jak siebie samego. Jezus powiedział do swoich uczniów: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Na pytanie, jakie pierwsze przykazanie jest, Jezus odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. A święty Paweł Apostoł przypomina nam o tym, że kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazanie: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. W tym kontekście jawi się nam czwarte przykazanie: czcij ojca swego i matkę twoją, abyś długo żył na tej ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Pamiętaj, czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, abyś był im poddany. W liście do Efezjan czytamy: Pan Jezus sam przypomniał ważność tego przykazania. Apostoł uczy: dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca swego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg dla naszego dobra udzielił swojej władzy. Przykazanie to sformułowane jest w sposób pozytywny i określa obowiązki, jakie należy wypełniać. Jest wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania małżeństwa, dóbr ziemskich i słowa. Stanowią jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła. Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relacje do ojca i matki, która ze wszystkich jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i starszym. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników, pracodawców, podwładnych, względem przełożonych, obywateli, względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą i kierują. Przykazanie to obejmuje i wskazuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób. Zachowanie czwartego przykazania łączy się z nagrodą: czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Poszanowanie tego przykazania zapewnia wraz z owocami duchowymi doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim. W punkcie 2232 czytamy o rodzinie i o Królestwie Bożym. Więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego. Podobnie jak dziecko wzrasta, w coraz to bardziej ku dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija się i umacnia jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Trzeba uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Zostać uczniem Chrystusa oznacza przyjąć zaproszenie do przynależenia do rodziny Bożej, do życia zgodnego z Jego sposobem życia. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Rodzice powinni uszanować i przyjąć z radością i z dziękczynieniem skierowane do któregoś z dzieci wezwanie Pana do pójścia za Nim w dziewictwie, do Królestwa Niebieskiego w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej. Czwarte przykazanie nakazuje także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie i ukazuje ono obowiązki tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Jan Paweł II w swoim nauczaniu często zwracał uwagę na to, że rodzina współczesna, aby odnaleźć swoje dzieci, swoje miejsce pośród ciągłych przemian kulturowych i społecznych, potrzebuje przypomnienia zamysłu Bożego względem niej oraz stałego umacniania w dążeniach do dochowania wierności rozpoznawanej prawdzie. Zauważa się bowiem, że współcześnie istnieją tendencje do zmiany spojrzenia na rolę rodziny. Promuje się postawy, które ośmieszają jej wartość, odbiera się jej od wieków przynależne miejsce w społeczeństwie. Fakt założenia rodziny ukazuje się jako zniewolenie. Również rozrywa się poszczególne więzy między członkami rodziny. Dotyczy to szczególnie decyzji o przyjęciu dzieci. Szerzy się plaga rozwodów, które zabijają wspólnotę rodzinną i pozbawiają dzieci bezpiecznego środowiska wychowawczego. Próbuje się również odwrócić rolę ojca i matki. Zachęca się do rezygnacji z potomstwa, wręcz się je obrzydza, które rzekomo ma ograniczyć wolność rodziców i staje na drodze do realizacji ich zawodowych ambicji. W tym celu proponuje się działania społeczne sprzeczne z samą naturą rodziny, zapominając, że w ten sposób niszczy się społeczeństwo, które, nie posiadając zdrowych rodzin, samo pozostaje chore i nie w pełni sprawne. Roszcząc sobie prawo do nazywania siebie demokratycznym, społeczeństwo próbuje zastąpić rodziców niejednokrotnie za ich przyzwoleniem w ich funkcji wychowawczej. W dzieciach osłabiany jest autorytet rodziców. Wmawia się im, że mają prawo do daleko posuniętej tolerancji oraz do domagania się własnych praw, zapominając o obowiązkach. Kościół zdaje sobie sprawę z faktu, że właśnie od rodziny zależy teraźniejszość i przyszłość losów jego samego, jak i całego świata. Dostrzega też potrzebę niesienia pomocy chrześcijańskim małżonkom, którzy pragną poznać zamysł Boży w stosunku do nich i zgodnie z nim kształtować swoje życie. Przypomina również władzy państwowej o jej obowiązku względem rodziny. Thank you. Rodzina jest wspólnotą osób i stanowi podstawę każdej większej społeczności ludzkiej. Na niej opierają się takie wspólnoty jak naród i państwo. Katechizm przypomina nam, że rodzinę nazywa się podstawową komórką społeczną. To właśnie w rodzinie rodzą się i wychowują członkowie narodu, obywatele państwa. Ważne jest więc, aby kondycja rodziny w społeczeństwie była bardzo dobra. Tylko zdrowa i silna rodzina jest w stanie zapewnić zdrowie i zdrowe oraz silne społeczeństwo. Tylko zdrowa i silna rodzina jest w stanie zapewnić pomyślną przyszłość dla państwa i dla społeczeństwa. To w rodzinie kształtowane są najważniejsze postawy życiowe. Mężczyzna i niewiasta są najpierw przygotowywani do daru z siebie w miłości i przekazywania życia, a następnie do wychowywania swych dzieci. Jeżeli w rodzinie panuje autentyczna miłość, dzieci wzrastają w atmosferze służącej rozwojowi wolności i odpowiedzialności za swoje czyny w społeczności, najpierw rodzinnej, potem narodowo-państwowej. Związki uczuciowe panujące w rodzinie sprawiają, że człowiek uczy się szacunku wobec drugiego, także słabszego od siebie, do ludzi starszych, chorych, do tych, którzy sami nie potrafią o siebie zadbać. W rodzinie także człowiek uczy się pracować i współpracować, a nade wszystko podejmować odpowiedzialność za swoje postępowanie. Tak ukształtowani ludzie stanowią o wielkości narodu i państwa. Z tego właśnie powodu rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony instytucji społecznych. Powinno się to jednak dokonywać zgodnie z zasadą pomocniczości. Nie zapominajmy o niej. To większe wspólnoty mają obowiązek wspierać rodzinę, mniejszą wspólnotę, tam gdzie ona nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. Natomiast nie mogą przywłaszczać sobie jej uprawnień ani ingerować w jej życie tam, gdzie nie jest to konieczne. Katechizm przypomina nam w tym miejscu, że władze cywilne za swój pierwszorzędny obowiązek powinny uważać uznanie prawdziwej natury małżeństwa i rodziny, ochronę ich i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi rodzinnemu. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako komunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie groziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci czy też obojga rodziców. Do kogo są skierowane słowa czwartego przykazania? Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski mówił w Kielcach, że słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią czci ojca i matkę. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca. Bądź godny imienia matki. Czci ojca i matkę, mówi nam czwarte przykazanie. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny, trudny nieraz do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Na każdym szczeblu naszego życia, począwszy od szeroko pojętej kultury, poprzez ustawodawstwo, mentalność naszą. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie. Papież mówi, że tak się często potocznie mówi nieoczekiwanie. Nigdy nie jest ani intruzem, ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych z siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swym poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze usytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny albo kosztowny dodatek do życia. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w życiu człowieka. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie i ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak i rodzicielskiej jest w oparcie w Bogu. Właśnie Boże Ojcostwo jest podstawą, fundamentem rodzicielskiej miłości. Nie można mówić o wolności człowieka, bo wolność, która zniewala, nie jest wolnością. A w rodzinie dzieci muszą być wychowywani do wolności, bo do niej zostaliśmy stworzeni. Tylko na dojrzałym wychowaniu do prawdziwego kształtu wolności możemy mówić o wolności społecznej, możemy na tym opierać społeczeństwo, naród i wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo ma człowieka wyzwolić, a właściwie go zniewala i znieprawia. Nie można zamiast wolności, wymagań jej, twardych ram, dawać permisywizm moralny, narkotyki, nie można ubóstwiać spółciowości, nie można zrobić seksu i bożka, który należy czcić. To wszystko zniewala człowieka.